to jest taka postać, która obrosła legendą ze względu na to, co sam Menachem Borstein o sobie opowiadał, bo takie jest prawdziwe nazwisko tej postaci. I prawdziwej postaci, która żyła i mieszkała w Łodzi. Jak się okazuje, Menachem na świat przychodzi w Łęczycy. To jest końcówka XIX wieku. Jego rodzice postanawiają sprowadzić się do miasta większego, a Łódź faktycznie jest takim miastem z epoki wtedy ziemi obiecanej, więc jest szansa jakiegoś być może awansu społecznego. Natomiast my o Ślepym Maksie z jednej strony wiemy dużo, chociażby z ballady o Ślepym Maksie autorstwa Arnolda Mostowicza, z drugiej strony z artykułów, które powstały w okresie powojennym, ale cały czas jest to legenda. Dopiero dosyć niedawno udało się, dzięki działalności tak naprawdę Waldemara Wolańskiego, który wydał książkę Ślepy Maks. Historia prawdziwa, trochę odczarować tą postać i stworzyć ją bardziej ludzką, bardziej gdzieś tam taką przyziemną, kogoś, kto faktycznie żył w czasach dwudziestolecia międzywojennego i wtedy święcił triumfy w półświatku. A z drugiej strony no, mamy te legendy, których się cały czas nie da oddzielić, czyli nie ma takiej jasnej drogi mówiącej o samym życiorysie Ślepego Maksa, ponieważ wiele opowieści o sobie samym stworzył on sam w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ja trochę mówię, że to był pewnie jakiś taki zabieg marketingowy tamtych czasów, bo przecież znajdziemy takie określenia jak łódzki Janosik, łódzki Al Capone. I często faktycznie się zdarzało, że te pieniądze gdzieś tam się pojawiały rzucane, przynajmniej według relacji właśnie Arnolda Mostowicza, biednym, aby no, ten dobry wizerunek cały czas był tego Ślepego Maksa. Ale może wróćmy do tego, skąd w ogóle Ślepy Maks się wziął w naszej historii
łódzkiej. Wiemy już, że z Łęczycy się wziął.
Tak, wiemy, że to nie był łodzianin z urodzenia przynajmniej.
Tylko
ale...
z importu.
Z importu, ale jeżeli chodzi o głowę do interesów, to typowo łódzka głowa, jakby się chciało powiedzieć. I faktycznie, z jednej strony, najpierw może opowiemy sobie tą legendę, którą być może nasi słuchacze niejako znają, a być może też ta legenda gdzieś pojawiała się w rodzinnych historiach, bo wielu jeszcze łodzian, przynajmniej pamiętający okres przedwojenny, czy właśnie okres zaraz powojenny, no będzie jakieś te legendy miejskie opowiadało o Ślepym Maksie. Więc legenda nam mówi mniej więcej tyle, że pochodził on z dosyć biednej z jednej strony rodziny żydowskiej, mieszkającej gdzieś właśnie w okolicy rewiru żydowskiego. My te adresy znamy, ja o nich później opowiem, dementując troszeczkę plotki. Natomiast ma siostrę, ma też mamę, która zajmuje się domem, a jego ojciec jest ostrzycielem noży. I w czasie takiej wędrówki, właśnie kiedy Max pomaga swojemu tacie, niestety dochodzi do wypadku. A mianowicie tata Ślepego Maksa jest okładany przez stójkowego, a cała ta awantura bierze się z tego, że jeden z bogatych Żydów jadących powozem, no niestety jego konie się płoszą i tutaj musi być tylko jeden winny. No ten ostrzyciel noży, który przystanął sobie chociaż na chwilę, żeby po prostu ten bagaż, który niesie przez cały dzień, poprawić. Ślepy Maks, widząc to wszystko, bo jego ojciec ginie na jego własnych oczach, poprzysięga sobie zemstę na stójkowym, że on go wytropi, znajdzie i według relacji Mostowicza dochodzi do takiej, właśnie do takiego spotkania, gdzie w jakiejś jednej z bram no stójkowy chce też wymierzyć sprawiedliwość, bo skoro ten młody chłopak widział, że on kogoś zabija, no to jest też wrogiem owego stójkowego. Natomiast Ślepy Maks, czy to ma wyciągnąć pistolet, czy w jakiś inny sposób faktycznie tego stójkowego, no być może unieszkodliwi, tak sobie powiemy to w tej opowieści. Natomiast w tym momencie ma też ulec wypadkowi i jego oko ma nie być sprawne. Niektórzy mówią, że to jest opadająca powieka, inni mówią, że nie widział na to oko, a ja już tu trochę słuchaczom zdradzam prawdę i być może po prostu miał wadę wzroku. I to oko gdzieś tutaj się pojawia. Natomiast no na cześć tego, że właśnie pomścił swojego ojca i że taka jest jego charakterystyka aparycji, no ma być ten przydomek wkrótce Ślepy Maks, który jest bardziej przydomkiem światowym niż Menachem, który od razu mówi nam, z jakiej społeczności też wyrasta. No i my znowu nie wiemy, czy ten Ślepy Maks tworzy się na podstawie tego, że jest to młody chłopak, który musi zająć się swoją własną rodziną i na początku żebrze pod świątyniami łódzkimi. Tam ma go zauważyć ksiądz, który nazywa się Natan, a księdzem nie jest, tylko też jest takim królem złodziejskiego półświatka, który szuka sobie nowych adeptów złodziejskiej sztuki, chociażby doliniarstwa, i zaczyna szkolić ślepego Maxa. No wtedy jeszcze ten przydomek nie jest tak istotny, tak ważny. Natomiast wkrótce, faktycznie w okresie I wojny światowej, Max się bogaci i z czasem staje się takim szefem łódzkiej dintojry. Niektórzy mówią, że prowadził ten sąd samodzielnie, czyli ferował wyroki. Można było się do niego zgłosić, jeżeli ktoś miał jakąś sprzeczkę, problem ze swoim sąsiadem, czy na przykład z właścicielem kamienicy. Mówi się też o biurze.
I wtedy on wymierzał sprawiedliwość.
Tak. Mówi się też, że w zależności od tego, kto lepiej zapłacił, to taki był wyrok. Słuszny dla tej osoby, która więcej pieniędzy dała ślepemu Maxowi. Natomiast z drugiej strony funkcjonuje coś takiego jak biuro pisania podań, i to faktycznie jest miejsce zamieszkania Menachema w pewnym czasie, czyli ulica z jednej strony Sienkiewicza, a z drugiej strony adres Piotrkowskiej 64. To są te okolice, gdzie on faktycznie znowu staje jako ta pozytywna postać i odzyskuje posagi wykorzystanych dziewcząt. Czasami właśnie jako przykrywkę stosuje właśnie to pisanie podań dla biednej ludności, a z drugiej strony ma bardzo dużo za uszami, bo nie stroni od jakiejś agresji, wykonywania właśnie straszenia też. Z drugiej strony być może wykorzystywania też ludzi do swoich własnych aspiracji. No i jest to taka trochę kontrowersja. Jeżeli byśmy zapytali obecnie łodzian, którzy gdzieś właśnie te historie rodzinne słyszeli, to z jednej strony jest to ta dobra opowieść, śpiewane piosenki o ślepym Maxie, który uratował komuś życie, majątek albo godność czy reputację, a z drugiej strony mamy faktycznie taką bardzo czarną postać, niejako tutaj miejską. Natomiast co my tak naprawdę wiemy o ślepym Maxie?
Właśnie.
Bo też jego historia kończy się w latach 60. On tutaj umiera w Łodzi, jest pochowany obecnie na cmentarzu nowym żydowskim. No i mówi się, że król bawełny, czyli Izrael Kalman Poznański, ma bardzo bliskie sąsiedztwo właśnie ślepego Maxa.
Naprzeciwko.
Naprzeciwko, dokładnie, tylko jakby nagrobek jest o wiele skromniejszy i wystawiony przez ostatnią małżonkę, panią Alicję Borsztajn, która dosyć krótko była w związku małżeńskim ze ślepym Maxem i nie wiemy do końca, czy tak naprawdę wiedziała, czym on się zajmował. Natomiast po wojnie, i to wiemy, ślepy Max cały czas czerpie jakieś dochody, profity ze skarbu, który miał. O jednym skarbie wiemy, że być może w Łodzi był zakopany, a drugi miał być zakopany gdzieś w mieście w górach, w wiosce w górach. To miasteczko jest znane, ale ja też nie będę słuchaczom wszystkiego opowiadać, żeby zajrzeli do poszczególnych książek, bo myślę, że o to też chodzi. I co jakiś czas miał jeździć właśnie na takie wakacje, a wracać trochę z lepiej zaopatrzonym, powiedzmy, portfelem. Z drugiej strony te lata powojenne to są czasy, kiedy miał fabryczkę przy ulicy Jakuba. Z drugiej strony jest też stróżem, a z trzeciej siedzi sobie w Grand Hotelu i handluje złotem. Więc cóż powiedzieć, znowu to obrasta dosyć sporą legendą, natomiast wróćmy do prawdy. Prawda jest taka, że faktycznie rodzina Menachema przyjeżdża do Łodzi. Jest to dosyć liczna rodzina żydowska, wcale nie taka biedna, jakby się okazywało, bo Menachem ma liczne rodzeństwo, braci. Tata natomiast wysyła go, i to też jest ciekawa historia, z mlekiem, żeby to mleko razem z braćmi sprzedawał w okolicach ulicy Wschodniej i Rewolucji. I prawdopodobnie jest taka też relacja, że on w czasie wydarzeń jeszcze przedrewolucyjnych widzi, jak ci carscy żołnierze gnębią tych, którzy chcą strajkować, i faktycznie do takiej historii tam ma dochodzić. Natomiast wiemy, że, i tu znowu prawdopodobnie, bo prasa nam jedno donosi, procesy sądowe drugie, a znowu mamy relacje świadków, zlikwidował swojego, może nie partnera, ale przeciwnika w interesach, i mamy taki słynny mural obecnie przy ulicy tutaj pomorskiej, a właśnie wschodniej. Kokolewole, bo jeszcze mamy nazwę Kokolobolo i do niej tutaj zaraz dojdę. Natomiast Kokolewole to taka knajpka, wyszynk prowadzona przez właśnie przeciwnika, ślepego Maxa. I tam być może chodziło o porachunki też jakieś domowe, znowu nie będę zdradzać, ale ślepy Max zastrzelił owego Srula w praktycznie wejściu do jego restauracji. W biały dzień uciekł z miejsca zdarzenia, chociaż policja interweniowała i został złapany. To jest rok 30. Natomiast po kilku miesiącach wyszedł z więzienia w glorii i chwale ze względu na to, że policja uważała, że był i sąd, że było to wykonane w obronie własnej.
A czyli on został uniewinniony.
Uniewinniony, ale trafił w końcu do aresztu w 35 roku za wszystkie inne przewinienia, które mu się tam nazbierały. No nie jak Al Capone za podatki, ale faktycznie za te minusy, których sobie nazbierał dosyć sporo. I być może już wtedy nie miał tak mocnych pleców w mieście. I nie tylko. Trafił na kilka lat, wychodzi tuż przed wojną. No i bardzo się zastanawia, co zrobić, bo już nie jest tak sławną postacią. Łódź trochę o nim zapomniała i próbuje wydostać się na wschód. Bo zdaje sobie chyba sprawę z tego też, jaka jest nagonka obecnie na społeczność żydowską w Europie. No zbliża się wojna. Wojnę przetrwa właśnie na wschodzie. Też musi pracować w jednej z fabryk i jest to praca przymusowa. Natomiast udaje mu się przetrwać, pomimo że kilka razy praktycznie no, unika śmierci czy jakiegoś okaleczenia, ale wraca tutaj do Łodzi. No i co zostaje z tej legendy jeszcze ślepego Maxa wtedy? No na pewno manekin z dzwoneczkami, na którym to adepci sztuki doliniarstwa mieliby się uczyć, jak kraść, żeby nikt nie zorientował się, że jest tego portfela pozbawiony.
Bo dzwoneczek nie może zadzwonić.
Nie może zadzwonić, tak. No i to jest ta legenda też, którą obrasta z jednej strony. Z drugiej strony mamy faktycznie no, te prawdziwe adresy, czyli tutaj z jednej strony ulica Sienkiewicza, drugi adres Piotrkowska 64. Mamy też adres powojenny. Ulicy Gdańskiej 26. I ta kamienica do tej pory stoi w tym samym miejscu, tylko mieszkanie ślepego Maxa zostało nieco przebudowane. Ale faktycznie jest to miejsce, no życie po królewsku chciałoby się powiedzieć, bo apartament na tamte czasy powojenne, kiedy dokwaterowywano kolejne osoby, kilkupokojowy. No i tam właśnie ma poznać panią Alicję. I ciekawostką jest też to, że ślepy Max zostawił po sobie zapiski w formie, no chciałoby się powiedzieć, pamiętników, które pan Wolański też widział. Zresztą rozmawiał z panią Alicją, której pozyskać gdzieś zaufanie było bardzo trudno, a my ślepego Maxa znamy, jak się okazuje, nie z jednego zachowanego zdjęcia, ale wtedy tak myśleliśmy, na okładce właśnie Ballady o ślepym Maxie Arnolda Mostowicza mamy zdjęcie takie przedarte na części, jakby jest tylko ta część tego zdjęcia i tam ślepy Max siedzi za stołem. I to jest to zdjęcie, które miało być jedyne. No zdjęć było więcej, chociażby z tego okresu powojennego. Z drugiej strony no, mamy takie historie, legendy, które mówią chociaż o tym, że Arnold Mostowicz w taki, a nie inny sposób opisał też ślepego Maxa. Trochę sobie dodał tam pikanterii do tej historii, bo ślepy Max też uratował niejako majątek jego ojca, Moszkowicza. Z drugiej strony mamy też historię na przykład o słynnych skrzypcach Stradivariusa. Z jednej strony będą to skrzypce wcale nie Stradivariusa, a skrzypce uratowane przed koncertem słynnej, obdarzonej talentem dziewczynki mieszkającej w Łodzi, która jechała na koncert. A z drugiej strony historia bardziej prawdziwa. Huberman, który przyjeżdża tutaj do miasta, ma zagrać koncert. No jest już wcześniej oszukany, bo miał falsyfikat skrzypców Stradivariusa, więc tych pilnuje jak oka w głowie. Wyjeżdża już, wraca do Warszawy, natomiast kiedy kupuje bilet na stacji kolejowej, stawia walizkę i ta walizka znika. No i to jest ta magia ślepego Maxa, ponieważ któryś z przyjaciół Hubermana postanawia umówić go na taką wizytę. Huberman idzie na ulicę Sienkiewicza, tam wchodzi do biura ślepego Maxa, panowie rozmawiają i Max mówi, że chyba da się coś zrobić. I te skrzypce po kilkunastu godzinach się pojawiają. Dlaczego się pojawiają? To już zdradzam tajemnicę. Dlatego, że w Łodzi były rewiry i ślepy Max doskonale wie, gdzie, kto, o której godzinie pilnował tego terenu i w jakich okolicznościach owe skrzypce mogły znaleźć nowego właściciela.
Czyli tak czy inaczej skrzypki się znalazły.
Znalazły się, więc one też są takim symbolem gdzieś właśnie tych legendarnych historii o tym, że jeśli masz problem, to idź do ślepego Maxa, a on ci pomoże. Jeżeli już nikt inny nie może pomóc, to zrobi to ślepy Max. No jest też taka historia o położnej słynnej łódzkiej, której zginęły narzędzia. No to bardzo jakby istotny problem przy pomocy pacjentkom. No i one też mają się znaleźć. Jest też historia o jednym z oficjeli, który tutaj do Łodzi przyjeżdża i parkuje swój samochód przed cukiernią na Bałutach dosyć nieroztropnie i ma zginąć w tym momencie, kiedy on jest w cukierni, jego koc z wielbłądziej wełny, no majątek na tamte czasy i też się znajduje, więc gdzieś ten schemat jest powtarzający się. Natomiast no, pewnie też słuchacze się zastanawiają, czy są jacyś potomkowie ślepego Maxa, bo to też jest ważna historia. No być może kiedyś odnajdziemy jakieś koligacje rodzinne, skoro miał braci i siostry. To jest jedna taka historia, no ale pamiętajmy też, że mamy II wojnę światową i zagładę ludności żydowskiej. Być może, ale to jest duża doza prawdopodobności, bo to też opisuje właśnie pan Waldemar Wolański, miał syna lub dwóch. Ten jeden syn gdzieś tam
czyli
się pojawia.
Nie wiadomo tak naprawdę.
Znaczy o tym jednym wiadomo, bo jest nawet zachowana fotografia. Jest zachowana też fotografia kobiety, z którą związku ten syn miał się pojawić. Ale być może było drugie dziecko i on tego syna ponoć miał szukać. Przynajmniej po wojnie. I też być może prosił o to swoją ostatnią żonę, żeby ona miała taki testament do wykonania. Znalezienie tego syna, który pozostał. Więc być może kiedyś jakaś zupełnie inna historia nam się tutaj odczaruje, ale faktycznie w historii Łodzi no jest to taka legenda. Zresztą został nakręcony też miniserial paręnaście, kilkadziesiąt właściwie już teraz moglibyśmy powiedzieć lat temu, w 95 roku. I opowiada on o półświatku lat 30. No niestety nie można go teraz faktycznie obejrzeć z panem Bronisławem Wrocławskim. I to też pewna taka bardzo ciekawa historia. Mhm. Mamy tą balladę o ślepym Maxie, która nam dużo gdzieś tam tematów pokazała, ale takich właśnie legend, domysłów. Mhm. No mamy też perkalowy dybuk, który jest kryminałem. Przyjeżdża do Łodzi komisarz, który ma do załatwienia pewną sprawę i to jest kontynuacja serii i w tej historii poznaje właśnie też ślepego Maxa i znowu mamy kilkadziesiąt domniemań. Jest też możliwość zagrania w grę, czy są organizowane gry terenowe. Jest też możliwość, a przynajmniej była być może Łódzki Teatr to powtórzy, przedstawienie Kokolo Bolo właśnie o historii półświatka, Dintoiry, jakbyśmy nie chcieli tego nazwać właśnie tego innego świata, którego już nie ma. I prawda jest taka, że w wielu historii być może nie da się nigdy poznać, no bo ten świat gdzieś zaginął razem ze społecznością żydowską. Bo prawda jest taka, że o wiele więcej historii prawdopodobnie ta społeczność by nam opowiedziała. No i skąd jest w ogóle przydomek ślepy Max tak naprawdę?
Bo to no, też nie ze względu na to oko, które ewentualnie miał stracić w potyczce ze Stójkowym.
Podobnież miał uratować swoich przyjaciół, młodych chłopaków w tamtym czasie, w czasie też rewolucji 1905 roku, czyli miałby tak naście lat. I panowie mieli się wdać w bójkę, a wcześniej no, różne hece były ich udziałem po prostu na terenie dzielnicy żydowskiej, która wtedy była pozbawiona i światła. Co jakiś czas wjeżdżały tam patrole kozackie, żeby no, też tłumić jakieś zamieszki, a z drugiej strony Żydzi obawiali się tych patroli kozackich. I przyjaciele ślepego Maxa, kiedy to stare miasto i dzielnica żydowska miała być zupełnie pozbawiona światła w ciemności, no mieli być przyuważeni przez oddział czy kozacki, czy kilku policjantów. Wywiązała się bójka, no i oni prawie już zaciągani do powozu, bici gdzieś tam. A ślepy Max miał być też obdarzony dosyć sporą siłą fizyczną. No miał ich uratować, bijąc tych kozaków, czy też policjantów. I jeden z jego przyjaciół, kolegów miał powiedzieć, że skoro w ciemności mu się to udało, to ty, Max, chyba musisz być ślepy.
Ha.
No i tak ta historia gdzieś się kończy i zaczyna, no i mamy to pomieszanie
chociaż patrząc na zdjęcia zachowane, to widać, że coś z tym jednym okiem jest nie tak.
No, ponoć według relacji pana Waldemara Wolańskiego, bo on temu tematowi też się dosyć blisko przyjrzał, na niektórych zdjęciach możemy zobaczyć, że aby ten wzrok był bardziej bystry, być może po prostu była to forma jakiegoś uciekającego oka, tak? Mm-hmm. No, ślepy Max miał to oko wydrapywać na swoich zdjęciach, żeby było...
Żeby nie było
tak,
widać.
Tak, tak, że ma to oko całkiem sprawne. Elegancki mężczyzna w garniturze.
No mówimy, ile tych żon było?
Na pewno jedna, ta powojenna żona, wcześniej z okresu międzywojennego i matka właśnie tego syna. Więc być może partnerek było o wiele więcej. Natomiast w historii Arnolda Mostowicza dowiemy się, że miała być to córka właśnie konkurenta, też ślepego Maxa. Więc to nie jest taka... Tam też kilka kobiet w jego życiu się gdzieś tam pojawia w różnych relacjach, czy właśnie w tym perkalowym debuku, ale powstała też książka w latach 2000, która nam również mówi o ślepym Maksie pod tym tytułem pana Remigiusza Piotrowskiego, więc warto byłoby sobie, jeżeli ktoś słuchaczy jest tym tematem zainteresowany, i przeczytać właśnie te publikacje, o których sobie opowiadamy dzisiaj, ale też zajrzeć do sekretów Łodzi, bo w nich też znajdziemy zdjęcia i właśnie relacje o ślepym Maksie.
Na pewno był jakiś taki charyzmatyczny, tak jak mówimy, silny, czyli pewnie umięśniony, i mimo tych problemów ze wzrokiem, przynajmniej w jednym oku, to on się kobietom podobał najwyraźniej.
Chyba tak. Być może ta władcza też powstała gdzieś tam. Człowieka, no jak na tamte czasy, też triumfującego w mieście. Tak, bo skoro mamy te opowieści, naprawdę jego wybranki serca były piękne. Ja tutaj jeszcze po audycji pani redaktor przedstawię to zdjęcie, bo akurat zabrałam tą publikację o historii prawdziwej ślepego Maksa, ale według znowu miejskiej legendy miał zapłacić za ostatnią żonę, która była o wiele, wiele lat od niego młodsza. Czyli za to, żeby ona właściwie...
No, stać go było pewnie.
No tak, tylko pytanie,
czy jest to etyczne?
Czy to przystoi mężczyźnie? Aha. I w ogóle w jakich to ramach miało być. Natomiast i takie historie możemy tutaj spotkać i zobaczyć. No miał napadać na pociągi, miał w okresie I wojny światowej sprzedawać zrabowane towary z zyskiem i tutaj jego pozycja, która rośnie. No a w okresie dwudziestolecia międzywojennego no dochodzimy do tego szczytu sławy aż do faktycznie 35 roku, a z drugiej strony jest jeszcze nawet taka opowieść o tym, że miał zeznawać w procesie przeciwko jednemu z wysoko postawionych policjantów w mieście, gdzie historia toczyła się tak, że został zaproszony przed oblicze wysokiego sądu jako świadek i miał opowiadać, jak to łapówki dawał. Więc sąd wysoki pytał, no dobrze, ale na jakiej podstawie mamy uznać, że to jest prawda? No bo żadnych kwitów na dawanie łapówek raczej nikt nie daje. I miał to się tak toczyć, że ślepy Max opisywał, jak wygląda pokój, gdzie jest stół, gdzie są poszczególne meble, jakie są w kolorze ściany pomalowane i wiele tam jeszcze innych było szczegółów. Natomiast sąd zapytał, no dobrze, no to są informacje, które można poznać na podstawie relacji. Jaka jest prawda? No prawda jest taka, że ślepy Max za każdym razem, jak wchodził do owego wysoko postawionego policjanta, to pod stołem kreślił scyzorykiem jedną kreskę. I teraz wszyscy zebrani, łącznie z wysokim sądem, możemy wstać i iść do tego domu pod ten adres i pod stołem sprawdzić, czy faktycznie jest tyle kresek. Więc takie historie robiły wrażenie, natomiast no ten gdzieś chciałoby się powiedzieć życiorys ślepego Maxa, on jest zupełnie pewnie inny w początkach wojny, pierwszej wojny światowej, czy później na początku lat 20., czy w końcówce 30., bo ta legenda narasta, obrasta coraz mocniej.
Na pewno możemy powiedzieć, że ani nie był tak do końca Janosikiem i też nie możemy go tak tutaj hołubić, ale też jednoznacznie zły pewnie też nie był, bardziej chyba zagadkowy.
Pewnie tak i w pamięci łodzian no, z jednej strony zapisał się tą czarną legendą, że Zimieszka, bo ja tak mówię o nim, a z drugiej strony faktycznie człowieka, który uratował no, komuś może nie życie, ale faktycznie to życie potoczyło się tak, a nie inaczej. No, są też historie na przykład o żonie, która kupiła u ślepego Maksa wyrok śmierci na swojego męża. Panowie między sobą się umówili, że ów małżonek no, ma siedzieć w domu, ale okazuje się, że wyszedł na ulicę miasta, no i tu panika żony, no jak to, zapłaciłam, a wyrok niewykonany, tak? Zlecenie nie zostało wykonane. Więc tam w tej historii kończy się to takim trochę może niepogodzeniem małżonków, ale też no może taką z jednej strony mrożącą krew w żyłach, ale też dosyć ciekawą historią, więc polecam właśnie tutaj relację pana Waldemara przeczytać i też na ten temat. Więc dzisiaj być może to są dla nas anegdoty w dużej mierze, no ale wtedy były to historie, które również opisywała prasa i prasa również takich tematów śledziła. Mówi się o tym, że no, rok 35 to przecież takie wydarzenie dla Polski jak chociażby śmierć Józefa Piłsudskiego. A z drugiej strony w tej samej gazecie, tylko pewnie parę stron dalej, opisywano proces Menachema Bursztajna, który toczył się przy placu Dąbrowskiego dzisiejszym i tam też była to pożywka i dla prasy, i dla oczywiście mieszkańców nie tylko miasta. I ślepy Max jest taką postacią, która jest znana nie tylko w Łodzi, jak się okazuje, ale jest znana również poza granicami naszego miasta i tutaj też zdradzę z kuluarów mojej pracy, że grupy turystyczne czasami nie wiedzą, a czasami wręcz pytają, kim był ślepy Max i chcą tą historię, czy bardziej barwną, czy tą bardziej prawdziwą, opartą na źródłach usłyszeć.
Myślę, że dzisiaj to tyle. Więcej można poznać dzięki opowieściom przewodników, dzięki także zapiskom gdzieś tam zachowanym, a także książkom. Z tego, co kojarzę, to były też chyba komiksy poświęcone ślepemu Maxowi. Przynajmniej się pojawiały. Także myślę, że te historie możemy poznać na wiele różnych sposobów. Niewątpliwie postać, o której warto usłyszeć, chociaż może niekoniecznie warto się akurat na nim wzorować. Bardzo dziękuję.
Też bardzo dziękuję za spotkanie.
Patrycjo. Patrycja Czudak, przewodniczka po Łodzi, była naszym gościem dziś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.